Witam po przerwie. Przypominam, że są to radiowe gawędy o przyrodzie, radio UWM FM, Wojciech Gotkiewicz. Przed przerwą opowiadałem o wróblu, kolejnym osobniku, kolejnym zwierzaku, kolejnym przedstawicielu kasty szkodników, czy jak chcemy nazywać te zwierzęta, z którymi nam jest, no mówiąc kolokwialnie, nie po drodze, które naszym zdaniem przeszkadzają nam po prostu w życiu, które doprowadzają często do poważnych szkód gospodarczych, które generalnie nie lubimy. I tutaj taka mała dygresja. Bardzo często, oglądając filmy przyrodnicze, które dzieją się gdzieś na innych kontynentach, w innych krajach, możemy zaobserwować, że w przypadku awifauny, czyli ptaków, te różnice gatunkowe między ptakami zasiadającymi, nie wiem, Tokio i Warszawę, nie są wcale takie duże. Czyli te same gatunki możemy obserwować w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, ale mówię tutaj o obszarach miejskich, o tych obszarach ściśle związanych z człowiekiem. No właśnie, pochylili się nad tym naukowcy i co się okazuje, że te gatunki, które są bardziej związane z miastem, są, mówiąc prosto, oswojone z obecnością człowieka, one zdecydowanie łatwiej adaptują się w nowych środowiskach. Dlatego, że dla nich ta różnica jest w sumie niewielka, czyli w momencie, kiedy przeniesiemy tego wróbla gdzieś, powiedzmy, z miasteczka w Polsce do miasteczka na innym kontynencie, gdzie będą też budynki, gdzie będą też sklepy, gdzie będą też ludzie, będzie ruch uliczny, będą jakieś magazyny itd., itd., będą no przede wszystkim ludzie, to w tym momencie dla tego wróbla różnica jest mało zauważalna. A miasto niesie ze sobą no, dużo bonusów, dlatego że tam jest mniejsza presja drapieżnicza i tam jest większy dostęp do bazy pokarmowej, większy dostęp po prostu do jedzenia. Miasto też stwarza, to bardziej zaniedbane może miasto, stwarza też większe możliwości znalezienia miejsca do budowy gniazd. Czyli miasto tak naprawdę dla niektórych gatunków jest miejscem przyjaznym i pozwala im rozprzestrzeniać się po całym świecie, od miasta do miasta. No właśnie, ale wróćmy do naszych pozostałych złych, czarnych bohaterów tego odcinka, czyli do kolejnych gatunków, które zdaniem wielu zasługują na miano szkodników. Norka amerykańska, szopracz. Gatunki, które różnią się oczywiście, jeżeli popatrzylibyśmy na ich przynależność systematyczną, jeżeli chodzi o miejsca bytowania, już niekoniecznie, ale mają wspólny mianownik, a mianowicie oba te gatunki pojawiły się na kontynencie amerykańskim za sprawą człowieka. Podobnie jak wspomniany na samym początku szczur. Zarówno norka, jak i szopracz to są bądź uciekinierzy z hodowli, jak to miało miejsce w przypadku norki amerykańskiej i szopapracza, bądź zwierzęta celowo wypuszczane na wolność po to, żeby móc na nie po prostu polować. Tak było właśnie w przypadku szopapracza, który został wypuszczony w Związku Radzieckim w jednej z farm celowo, świadomie rozprzestrzenił się i bardzo szybko zaczął swoją ekspansję we wszystkie możliwe kierunki. Do nas szopy pracze przyszły od zachodu, przekroczyły sobie kiedyś tam linię Odry, zasiedlały najpierw właśnie te rubieże zachodnie Polski. I są to szopy, które są potomkami szopów, które po raz pierwszy w Niemczech pojawiły się w 1934 roku, kiedy powstały pierwsze fermy, gdzie hodowano te zwierzęta, oczywiście dla ich cennych futerek, uciekały, tam znajdowały dogodne dla nich nisze ekologiczne, potrafiły przeżyć klimat podobny jak w tych regionach Stanów Zjednoczonych, w których występują w stanie naturalnym, więc świetnie się zadomowiły, świetnie się tam poczuły. Oczywiście tych gatunków jest cała masa, ja jeszcze do niektórych wrócę już w takim, nazwijmy to, podsumowaniu, ale chciałbym przejść teraz do takich dwóch najważniejszych typów czy gatunków zwierząt, których my szkodnikami nie nazywamy, może powszechnie nie nazywamy ich szkodnikami, a które szkodnikami naprawdę są i które oczywiście też mają, a może przede wszystkim mają związek z człowiekiem. I mam to na myśli koty domowe i psy domowe. I zacznę od tych pierwszych. No koty domowe, no nie zadam tutaj pytania ani nie pokuszę się o stwierdzenie, że każdy wie, jak wygląda kot, no bo to nawet chyba ci Inuici, o których wspomniałem, że mieszkają gdzieś tam daleko, daleko, jak sobie wyciągną smartfona, to mogą sobie wygooglować, jak wygląda kot, więc każdy człowiek na Ziemi wie, jak wygląda kot. No, kot nam się kojarzy, pomijając, ja mówię o kocie domowym, pomijając oczywiście ich pobratymców, typu tygrys, lew, czyli duże kotowate, niebezpieczne, żyjące gdzieś tam w dziczy. Kot domowy to jest miłe zwierzątko, które sobie leży na kanapie, mruczy sobie, je z miseczki, bawi się jakąś tam, nie wiem, jakąś zabaweczką, nic mi tutaj nie przychodzi teraz konkretnego do głowy, czyli generalnie no, świetny przyjaciel, przytulanka, same superlatywy cisną się na usta. Tymczasem są tacy wredni ludzie, którzy jak gdyby przyglądają się kotom z nieco innych powodów niż tylko po to, żeby zaobserwować ich zabawne formy zachowania i wrzucić to potem gdzieś do internetu, tylko patrzą na nie, na te zwierzęta jako na po prostu drapieżniki, którymi one są. W Stanach Zjednoczonych naukowcy policzyli, że koty domowe zabijają do nawet 4 miliardów ptaków rocznie i do 22 miliardów ssaków. Podobnie rzecz ma się na kontynencie australijskim, o którym już dzisiaj żeśmy rozmawiali, tylko że tam wyniki otrzymane, kiedy na skutek właśnie takiej syntezy, analizy zachowań kotów jako drapieżników, no doprowadziły do bardzo smutnej konkluzji, a mianowicie takiej, że koty przyczyniły się do wymarcia przynajmniej 27 gatunków ssaków i zagrażają kolejnym 127, czyli tutaj już nie mówimy o spustoszeniu wśród osobników, ale spustoszeniu wśród gatunków. Czyli ten mruczek, ten puszek przyczynia się do tego, że skład gatunkowy fauny australijskiej dosyć drastycznie się nam zmniejsza. I to już jest dosyć poważny zarzut. Ale wspomniałem, że swoje na sumieniu mają również inne stworzenia, inne zwierzęta, które żyją razem z człowiekiem i które również uważane są za naszych przyjaciół, ale o nich już po krótkiej kolejnej przerwie muzycznej.